Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. XIX listopada wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. W naszym programie audiencja papieska dla uczestników spotkania posynodalnej Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Azji. Wywiad kardynała Józefa Ratzingera udzielony włoskiemu dziennikowi La Repubblica. Wrocławskie Forum Młodych, rozmowa księdza Cezarego Chwilczyńskiego z organizatorami imprezy. Oraz kolejny odcinek rubryki księdza Romana Dzwonkowskiego poświęconej dziejom Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim. Zapraszamy.
Zadania Kościoła w Azji, kontynencie, na którym chrześcijanie są niewielką mniejszością, przypomniał papież spotykając się z tamtejszymi biskupami. Jan Paweł II przyjął uczestników 8 spotkania posynodalnej Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Azji. Specjalne zgromadzenie synodalne dla tego kontynentu odbyło się przed 6 laty.
Od chwili utworzenia, powiedział Ojciec Święty, wasza Rada wniosła cenną współpracę. Odnosi się ona nie tylko do zredagowania posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesiae in Asia. Dotyczy też oceny jej wprowadzania w życie na kontynencie azjatyckim. Zadanie to niewątpliwie wymaga owocnego dialogu w znamiennej dla Azji sytuacji wieloetnicznej, wieloreligijnej i wielokulturowej. Chrześcijaństwo niestety zbyt często jest tam widziane jako obce, dodał papież.
Jan Paweł II wskazał na konieczność uwzględniania potrzeb ludzi młodych, którzy stanowią znaczny procent mieszkańców Azji. Grozi im rozczarowanie niespełnionymi nadziejami, które łatwo wystawia ich na wpływ szerzycieli ekstremistycznych ideologii. Kościół pragnie służyć sprawie pokoju w Azji wobec szerzących się tam konfliktów i terroryzmu. Ojciec Święty wspomniał też cierpienia chrześcijan, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swej wiary. Winni oni głosić Królestwo Boże milczącym świadectwem życia w cierpliwym oczekiwaniu na uzyskanie pełnej wolności religijnej.
Co jest celem obecnego spotkania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów? Zapytaliśmy o to jednego z uczestników, biskupa Josepha Zenzi Kyuna z Hongkongu.
Jest nim wymiana doświadczeń dotyczących owoców, jakie przyniósł synod. W ostatnich latach został rozpowszechniony dokument posynodalny Ecclesiae in Asia. Każdy z uczestników spotkania Rady mówi o tym, czego dokonano w tym czasie w jego diecezji i w jego regionie. Synod poświęcony Azji był dla nas światłem kierującym w planowaniu naszej pracy duszpasterskiej. Na przykład w mojej diecezji w Hongkongu zorganizowaliśmy synod diecezjalny trwający przez 2 lata. Podczas niego oparliśmy się właśnie na adhortacji apostolskiej Ecclesiae in Asia.
Przeszliśmy od kultury chrześcijańskiej do nietolerancyjnego i często agresywnego sekularyzmu. Jednak mimo iż kościoły pustoszeją, nie możemy powiedzieć, że nasza wiara umarła, stwierdził kardynał Józef Ratzinger. W wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaapelował o niespychanie Boga na margines i o szerzenie chrześcijańskiej wizji świata.
Kardynał stwierdził, że istnieje ideologiczna agresywność sekularyzmu i podkreślił, że laicyzm nie jest już elementem światopoglądowej neutralności, lecz staje się ideologią narzucaną przez politykę. Przyznał, że chrześcijaństwo ma trudności z tym, aby być zrozumiałym dla współczesnego świata, zwłaszcza zachodniego. Przypomniał jednocześnie, że wiara to nie tylko rezultat tradycji i specyficznej sytuacji społecznej, ale przede wszystkim konsekwencja wypowiedzianego dobrowolnie przez serce tak Chrystusowi. Dziś ma być ono wypowiedziane w sytuacji, gdy Bóg w naszym społeczeństwie zepchnięty został na margines. W życiu politycznym wydaje się niemal nieprzyzwoite mówić o Bogu, jak gdyby to było zamachem na wolność tych, co nie wierzą. Tymczasem, ostrzegł niemiecki purpurat, społeczeństwo, w którym Bóg jest absolutnie nieobecny, samo się unicestwia, o czym świadczy przykład wielkich reżimów totalitarnych zeszłego wieku.
Duża część wywiadu dotyczy etyki seksualnej i stosunku Kościoła do prób jej zmiany we współczesnym świecie. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że rewolucję w tej dziedzinie zapoczątkowała w dużej mierze pigułka antykoncepcyjna, która zmieniła wizję seksualności człowieka i samego ciała. Akt seksualny utracił swoją intencjonalność i cel, który przedtem był wyraźnie widoczny i miał decydujące znaczenie. Teraz wszystkie rodzaje seksualności stały się równorzędne.
Odpowiadając na konkretne pytanie o osobisty stosunek do homoseksualizmu, kardynał Józef Ratzinger stwierdził, że winniśmy mieć wielki szacunek dla osób, które cierpią i szukają dla siebie właściwego sposobu życia. Z drugiej jednak strony, tworzenie w tej chwili form prawnych dla swego rodzaju małżeństwa homoseksualnego w rzeczywistości nie pomoże tym osobom. Dlatego, dodaje, tak naganne jest wprowadzanie nowego ustawodawstwa w tej dziedzinie w Hiszpanii, ponieważ jest destrukcyjne dla rodziny i dla społeczeństwa. Przypomniał zarazem o istniejącej w tej kwestii agresywnej ideologii świeckiej, która budzi niepokój. Przykładem tego jest protestancki pastor, który mówił w Szwecji o homoseksualizmie opierając się na Piśmie Świętym i poszedł za to na miesiąc do więzienia.
Zapytany o przyszłość relacji chrześcijaństwa z islamem, niemiecki purpurat wskazał na pozytywne wyzwania. Należą do nich niewzruszona wiara muzułmanów w Boga, świadomość powszechnego sądu Bożego oraz określone dziedzictwo moralne połączone z przestrzeganiem pewnych norm, które ukazują, że wiara potrzebuje wspólnotowych przejawów, co my trochę zatraciliśmy. Ze swej strony chrześcijanie wyznawcom islamu mogą ukazać, że Bóg, który pozostawia człowiekowi więcej wolności, stwarza mu więcej przestrzeni i możliwości rozwoju. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica kardynał Ratzinger wyraził zaniepokojenie, że katolicki i chrześcijański światopogląd może stać się sprawą czysto prywatną i w istocie okaleczoną. Podkreślił jednak, że mimo tych zagrożeń wierzy w wewnętrzną siłę religii.
We Wrocławiu na Papieskim Wydziale Teologicznym trwa Forum Młodych. Spotkanie gromadzi młodych teologów, kleryków i studentów stolicy Dolnego Śląska. Rozmowa księdza Cezarego Chwilczyńskiego.
Witam serdecznie w studiu księdza profesora Józefa Patera, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz kleryka Marcina Kołodzieja, sekretarza Koła Teologicznego Alumnów przy Seminarium Wrocławskim. Księże rektorze, Forum Młodych, które odbywa się w tych dniach we Wrocławiu, jest już jubileuszowym 20. forum. To sympozjum ma już swój dorobek teologiczny na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Tak, pierwsze forum zostało zorganizowane w 1972 roku. Prezesem ówczesnym był diakon Jan Terawa, obecny ordynariusz bydgoski. I celem koła było ożywianie zainteresowań teologicznych wśród kleryków. Z czasem jednak poszerzono krąg tych, którzy interesują się zagadnieniami teologicznymi, a więc także na studentów świeckich Wydziału Teologicznego oraz tych, którzy przychodzili, studenci głównie z miasta, a więc także i z innych uczelni. Tym samym widać, zainteresowanie jest dosyć znaczne od samego początku, ponieważ udział, prócz miejscowych naszych studentów, alumnów i świeckich, brali także alumni seminariów z całej Polski, no a dzisiaj, jak powiedziałem już, także i studenci innych uczelni miasta Wrocławia.
Temat tegorocznego Forum Młodych to Kościół, przestrzeń otwarta. Dlaczego taki temat wybraliście?
Jakby ten temat wybraliśmy na tegoroczne jubileuszowe Forum Młodych, przede wszystkim z tego względu, że w tym roku upływa 40. rocznica ogłoszenia przez Sobór Watykański II konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Jak wiemy, młodzież zawsze lgnie się do Kościoła, szuka w Kościele odpowiedzi na podstawowe problemy w swoim życiu, zadaje pytania, w tym pomaga Kościół, w tym pomaga Pan Bóg te problemy rozwiązywać, dlatego też taki temat, żeby młodzież mogła zastanowić się nad tym, zadać pytanie, poszukać celu, sensu w swoim życiu.
A jak ksiądz jako rektor widzi zasadność tego tematu w obecnej rzeczywistości, tego co dotyka współczesnego człowieka?
Tak, zainteresowanie Kościołem przecież było od samego początku jego istnienia. Przecież wszystkie herezje, sekty, jakie były, rozłamy w Kościele, nawet powiedzmy wojny religijne, no wszystko to dotyczyło pytania, czym jest Kościół, jaka jest jego natura, jaka jest jego misja. rozłam, jaki do dzisiaj istnieje, na tyle wyznań jest chyba wielkim nieporozumieniem. Co więcej, dzisiaj obserwujemy już inne zjawisko, może nie tyle na tle samym religijnym czy konfesyjnym, ale sekularyzacja zatacza coraz szersze kręgi i w ogóle rodzi się pytanie, czy Kościół ma jeszcze jakąś misję do spełnienia. My o tym jesteśmy przekonani, ponieważ misją Kościoła jest uświęcanie i zbawianie człowieka, czyli jednym słowem odkupieńczej roli, jaką Chrystus zapoczątkował i który zapowiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc tu nie ulega wątpliwości, tylko pytanie, co z ludźmi, którzy są zarówno w Kościele, jak i poza Kościołem? Tym bardziej, że kiedyś jeszcze było przedsoborowe takie określenie, poza Kościołem nie ma zbawienia. Dziś ta wypowiedź brzmi nieco inaczej i inaczej musi być interpretowana.
Tak, czy Forum Młodych we Wrocławiu, 20. jubileuszowy, jest również otwarte dla innych uczestników, młodzieży z miasta Wrocławia, z Dolnego Śląska, czy też sami klerycy w nim uczestniczą i studenci Fakultetu Teologicznego?
W 20. jubileuszowym Forum Młodych uczestniczy młodzież świecka, duchowna. Jeżeli chodzi o młodzież duchowną, to są to klerycy z Ukrainy, Czech, Słowacji, z różnych seminariów zakonnych i diecezjalnych naszego kraju. Jeżeli chodzi o młodzież świecką, jest to młodzież naszego Fakultetu Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest to młodzież także różnych uczelni Wrocławia, okolic.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz profesor Józef Pater, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz kleryk Marcin Kołodziej, sekretarz Koła Teologicznego Alumnów przy Wrocławskim Seminarium.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Polityczne uzasadnianie represji wobec duchowieństwa. Po II wojnie światowej, podobnie jak w okresie międzywojennym, propaganda partyjna przedstawiała Kościół katolicki jako światową siłę kontrrewolucyjną, sprzymierzoną z imperializmem angloamerykańskim i jako wroga ZSRR numer jeden. Służyło to politycznym i społecznym celom totalitarnej władzy tego państwa. Przewodniczący Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Najwyższej ZSRR, Poliański, w tajnym piśmie nr 134 CC z 10 maja 1945 roku, rozesłanym republikańskim pełnomocnikom do spraw kultów religijnych w Estonii, Litwie, Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie, pisał, cytuję: rzymskokatolickie duchowieństwo zawsze wrogo odnosiło się do sowieckiej władzy, a papieska stolica z watykańskiego dworu systematycznie organizowała w różnej formie liczne ataki przeciwko ZSRR. Koniec cytatu. W następnym roku pełnomocnik Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów Białoruskiej Republiki Sowieckiej, Ułasiewicz, stwierdzał, że w wyniku odpowiedniej polityki i propagandy antyreligijnej, cytuję, zlikwidowane zostały 84 punkty oporu Watykanu, kościoły oraz ich kierownicy, 107 księży. Koniec cytatu. Rok później pierwszy sekretarz Komitetu Partii Grodzieńskiego Obwodu, Piotr Kalinin, podczas Grodzieńskiego Obwodowego i Miejskiego Plenum Komunistycznej Partii Białorusi, odbywającego się w Grodnie w dniu 12 grudnia 1947 roku, przekonywał zebranych, że, cytuję, przedstawiciele reakcyjnego duchowieństwa katolickiego księża, działając na zlecenie Watykanu i angloamerykańskiej reakcji, prowadzą swoją antysowiecką, polsko-nacjonalistyczną propagandę i kontynuują wrogo nam robotę okatoliczenia ludności, nawet niektórych przedstawicieli naszej inteligencji, lekarzy, nauczycieli i innych. Koniec cytatu. Księża katolicy określani byli jako armia Watykanu. Było to wówczas przygotowanie atmosfery do akcji aresztowań duchowieństwa na wielką skalę. Duchowieństwo polskie na Białorusi i Ukrainie było szczególnie narażone na represje. Jeśli księża narodowości litewskiej, łotewskiej i innej pozostawali w granicach swoich dawnych państw zamienionych na republiki sowieckie, to pozostawanie księży narodowości polskiej w ZSRR po 1945 roku, ponieważ pozostawali tam ich parafianie, miało w opłynie NKWD, MGB, MWD jedynie cel polityczny, szpiegowski i antysowiecki. Na Białorusi partyjne kierownictwo sowieckie, mając na celi szybką rusyfikację tej republiki i ludności polskiej, przedstawiało duchowieństwo katolickie jako działaczy opolaczywania i katolicyzowania dorosłej białoruskiej ludności. Już sama ich obecność, ograniczona do czysto liturgicznych czynności w kościele, traktowana była jako ważny czynnik zachowania świadomości narodowej przez wiernych i przeszkoda w sowietyzacji społeczeństwa. W taki sam sposób traktowały władze sowieckie księży polskich na Ukrainie. Biskup Przelążek po aresztowaniu 4 stycznia 1945 roku w Łódzku i uwięzieniu w Kijowie oskarżony został o to, że, cytuję, będąc biskupem rzymskokatolickiej diecezji w Łódzku, był agentem Watykanu, kierował zbieraniem danych o charakterze politycznym i porządkował je w celu przekazywania ich do Watykanu. Realizując antysowiecką politykę Watykanu, wysyłał księży na terytorium wschodnich obwodów Ukrainy z wywiadowczymi zadaniami w celu szerzenia katolicyzmu w ZSRR. Koniec cytatu. Postawiono mu także zarzut, podobnie jak grupie razem z nim aresztowanych księżom, że dążył do oderwania Wołynia od ZSRR i przyłączenia go do obcego państwa. Dzięki staraniom prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda, u stolicy apostolskiej i w wyniku pośrednictwa dyplomacji amerykańskiej, po niemal półtorarocznym pobycie w więzieniu w Kijowie, został wydalony do Polski. Granicę przekroczył 15 maja 1946 roku. W połowie lat 50. wyższy funkcjonariusz KGB przy Radzie Ministrów Ukrainy na obwód winnicki, podpułkownik Tananin, w raporcie z dnia 22 grudnia 1954 roku tak formułował ideologiczne i polityczne motywy walki z Kościołem katolickim. Cytuję. Wśród wszystkich współczesnych religii katolicyzm jest najsilniejszym ideologicznym fundamentem imperializmu. Zarządzającym centrum katolicyzmu jest Watykan. Dla prowadzenia działań wywrotowych przeciwko ZSRR przy Watykanie powołano specjalne organizacje, które na równi z przygotowaniem specjalnych kadr agentów dla swojej praktycznej agenturalno-wywrotowej działalności usiłują wykorzystać możliwie wielką liczbę katolickich księży i zakonników żyjących w Związku Sowieckim. Koniec cytatu. Stereotyp Kościoła katolickiego jako światowej organizacji politycznej, której celem jest walka ze Związkiem Sowieckim, był traktowany z najwyższą powagą i bezwzględnie obowiązywał niemal do końca istnienia ZSRR. Na jeszcze jeden, mało znany i charakterystyczny powód eliminacji duchowieństwa katolickiego z zajętych po 1945 roku terenów II Rzeczypospolitej warto zwrócić uwagę. Był nim plan skierowania żyjącej tam ludności katolickiej do poddanego władzom prawosławia. W projektach KC Komunistycznej Partii Białorusi zakładano, że wierni wyznania katolickiego, pozbawieni własnych kapłanów, zwrócą się ostatecznie do duchowieństwa prawosławnego. W związku z tym proponowano zobowiązać patriarchę w Moskwie i synod Cerkwi Prawosławnej do skierowania na tereny włączone w 1945 roku do Białorusi, na których niekiedy ludność katolicka stanowiła większość, dobrze przygotowanych, jak pisano, duchownych prawosławnych w celu poskromienia fanatyzmu katolików. Brak danych, że zamiar ten był zrealizowany.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz piątkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.